Storybox przedstawia. Iwona Kinzler, Piastowie od Mieszka do Kazimierza. Miłość i władza. Czyta Joanna Gajur. Piastów dynastia była potężna. Lechów kraina wtedy siermiężna, lecz Mieszko ochrzcił krainę Lechów, Dąbrówkę biorąc od braci Czechów. Rósł w potęgę naszych dziadów kraj, lecz dzielnic podział w otchłań pchał. Łokietek umiał kraj nasz ocalić, dzielnicę zdołał, choć z trudem, scalić. Syn Kazimierz wielkim królem został, czas murowanej Polski wnet nastał. Syna nie dała mu z kobiet żadna, dynastii koniec nadszedł z nagła. Żeńska linia Piastów ważna była, ród Jagiellonów wnet założyła. Rozdział pierwszy. Mieszko I i jego tajemnice. W świecie legend i domysłów, czyli rodowód Mieszka I. Zapewne wielu czytelników, czytając tytuł pierwszego rozdziału niniejszej publikacji, uśmiecha się z politowaniem. Jakież bowiem sekrety może kryć pierwszy władca Polski, o którym uczy się każdy uczeń szkoły podstawowej? A jednak tak się składa, że o księciu Mieszku wiemy naprawdę niewiele. Ba, nie mamy nawet pewności, czy rzeczywiście miał na imię tak, jak uczą nas podręczniki historii. Co więcej, część badaczy wątpi w to, że zarówno on sam, jak i cała dynastia Piastów wywodziły się z plemienia Polan. Wbrew pozorom niełatwo odpowiedzieć na pytanie, kim byli przodkowie pierwszego historycznego władcy Polski, mimo że jego rodowód podaje Gal Anonim, autor dzieła dokumentującego dzieje naszego państwa, Kroniki Polskiej. Po łacinie Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Swój wywód szacowny dziejopis prowadzi od pewnego prostego kmiecia, oracza o imieniu Piast, który wraz ze swoją żoną Rzepichą, zwaną również Rzepką, mieszkał spokojnie na wsi, wiodąc życie podporządkowane porom roku, i nawet do głowy by mu nie przyszło, żeby sięgać po władzę. I zapewne do końca swego ziemskiego żywota siałby, orał i żniwował na swoim poletku, gdyby do jego prywatnych spraw nie wtrąciła się opatrzność, sprawiając, iż jego pierworodny syn został obrany w przyszłości wodzem i stał się jednocześnie założycielem wielkiej dynastii, która swą nazwę wzięła od wspomnianego prostego kmiecia. A wszystko dzięki tajemniczym przybyszom, należycie ugoszczonym przez skromnego oracza na postrzyżynach jego najstarszego syna, Siemowita. W prawdziwość przytoczonej przez Gala legendy wierzyły całe pokolenia Polaków. Nawet nasz najsłynniejszy dziejopis, obok wspomnianego kronikarza tworzącego na dworze Krzywoustego, czyli Jan Długosz. Ten ostatni był święcie przekonany, że opisuje zdarzenia, które miały rzeczywiście miejsce w przeszłości, pomimo że jego poprzednik relacjonował je z pewną rezerwą, zauważając: lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa. A wspomniawszy ich tylko pokrótce, przejdźmy do głoszenia tych spraw, które utrwaliła wierna pamięć. Współcześni historycy przypuszczają więc, że Gal, który żył i pisał swoją kronikę na dworze Bolesława Krzywoustego, zdawał sobie sprawę, że historia zdobycia władzy przez Piastów nie była wcale tak różowa, jak przedstawiała ją legenda. Zapewne podejrzewał, a być może nawet miał pewność, że przejęcie rządów odbyło się na drodze zamachu stanu i ani wola poddanych, ani tym bardziej siły nadprzyrodzone nie miały tu nic do rzeczy. Takie opinie o objęciu panowania przez pierwszych Piastów były popularne zwłaszcza w w historiografii XIX-wiecznej, która całkowicie odrzuciła wersję o plebejskim pochodzeniu protoplasty tej dynastii, uznając, iż Piast nie był chłopem, ale majordomusem, czyli urzędnikiem zarządzającym dworem Popiela. Popularny był pogląd, że był on wychowawcą, czyli piastunem, stąd nazwa dynastii, książęcych synów, któremu z czasem zamarzyła się władza. Dlatego po prostu dokonał zamachu stanu, obalając swego niegdysiejszego pracodawcę. Idąc tym tropem, XIX-wieczni historycy kładli przytoczoną przez Gala opowieść między bajki, uznając ją za piękną, ale nieprawdziwą legendę. Współcześni historycy patrzą jednak na tajemniczego kronikarza korzystającego z gościny na dworze Bolesława Krzywoustego znacznie łaskawszym okiem. Zastanawia ich zwłaszcza ciągłe podkreślanie chłopskiego rodowodu dynastii, co przecież musiało budzić niechęć możnowładców, niezadowolonych z faktu, iż rządzi nimi potomek zwykłego kmiecia. Paradoksalnie Stanisław Trawkowski w publikacji Jak powstała Polska uznał to za dowód prawdziwości relacji dziejopisa, argumentując: chłopski rodowód dynastii nie mógł wywołać specjalnego uznania dla Krzywoustego, lecz raczej budził doń niechęć. Trudno więc przypuszczać, by kronikarz wymyślił sobie taką opowieść. Najprawdopodobniej tradycyjne, ustne podanie o początkach dynastii silnie akcentowało ten szczegół. Być może nawet, że niektórzy czynili z tego piastom zarzut, ale autor naszej pierwszej kroniki zręcznie go obalił, przyznał bowiem rację tradycji, ale uświetnił ją bezpośrednią ingerencją boską. Trzeba przyznać, że był to niewątpliwie sprytny zabieg PR-owski, mający na celu zwiększenie autorytetu władzy. Pamiętajmy, że Gal swoje dzieło pisał w czasach, kiedy jego chlebodawca nie miał zbyt wysokiej pozycji. Dlatego wzmianka o boskiej interwencji, która zaprowadziła prostego chłopa na tron książęcy, mogła wyraźnie udowodnić, iż piastowie, a tym samym także i Bolesław Krzywousty, sprawują rządy z woli samego Boga. Oczywiście anonim nie skończył swojej opowieści w momencie przejęcia władzy przez Siemowita, który z czasem powiększył obszar swego panowania, scalając ziemie należące do Polan i Goplan. Panował dzięki temu nad terytorium położonym pomiędzy rzekami Odrą, Notecią, Wisłą i Wartą. A po jego śmierci władzę objął Lestek, zwany także Leszkiem, który podbił małopolskie plemię Wiślan. Pewną ciekawostką jest fakt, że według Gala Anonima Lestek przyjął chrzest, ale w obrządku bizantyjskim. Doszło do tego rzekomo, kiedy po przegranej potyczce dostał się do niewoli wielkomorawskiej. Jeżeli jest to prawdą, należałoby zweryfikować historię naszej państwowości i to właśnie Leszkowi przypadłoby miano pierwszego chrześcijańskiego władcy w historii naszego państwa. Następcą Lestka był jego syn, Siemomysł, ojciec czworga dzieci. Mieszka, Czcibora bądź Zdziebora, Adelaidy oraz syna nieznanego z imienia. Współcześni badacze uważają, że imię nadane córce Leszka, Adelaida, też świadczy o tym, iż książę był wyznawcą Chrystusa. Ponieważ jest ono całkowicie obce tradycji słowiańskiej, można przypuszczać, iż małżonka Siemomysła, a matka bohatera naszej opowieści, pochodziła z krajów zachodnich, które chrzest przyjęły o wiele wcześniej. Chrześcijańscy władcy niezmiernie rzadko wydawali swoje córki za pogan, o ile oczywiście nie zachodziła potrzeba nawrócenia przyszłego zięcia. Można zatem przyjąć, że Siemomysła ze względu na chrzest ojca traktowano jako chrześcijanina, bez względu na jego rzeczywiste wyznanie. Nie zapominajmy jednak, że Słowianie praktykowali poligamię. Sam Gal Anonim pisze wszak o 7 żonach Mieszka, które zostały oddalone przed jego ślubem z Dobrawą. Jeżeli książę miał kilka żon, to zapewne jego ojciec także. I jak to pogodzić z obecnością chrześcijańskiej księżniczki u jego boku? Powstaje jeszcze pytanie, jak miała na imię matka Mieszka I. Tego niestety nie wiemy, ponieważ Gal Anonim nie raczył poinformować o tym swoich czytelników. W ogóle dziejopis w swojej kronice bardzo mało miejsca poświęca kobietom. Jak skrupulatnie obliczyli współcześni badacze, wspomina zaledwie o 20 przedstawicielkach płci pięknej, przy czym podaje imiona jedynie 3 z nich. Być może był mizoginem, a być może, jak większość ludzi kościoła w owym czasie, uważał, że kobiety odgrywają raczej podrzędną rolę w życiu, a w polityce ich znaczenie jest właściwie żadne. Jak się przekonamy, mylił się i to bardzo. Kwestii imienia matki Mieszka sporo uwagi poświęcił poznański historyk Rafał Prinke przy okazji badań nad historią córki księcia Świętosławy, która wydana najpierw za mąż za władcę Szwecji Eryka Zwycięskiego, a potem już po śmierci pierwszego męża za króla Danii Svena Widłobrodego, stała się bardzo wpływową postacią i weszła na stałe do skandynawskiej literatury jako bohaterka tamtejszych sag. Otóż historyk doszedł do wniosku, że córka Mieszka nie mogła mieć na imię Świętosława, skoro takie imię nosiła córka jej i Svena. Panujące w Skandynawii zwyczaje wręcz zakazywały nadawania dzieciom imion żyjących przodków i imion rodziców. Wierzono, że przyniesie to nieszczęście dziecku. O tym obyczaju wspomina chociażby Sigrid Undset w swojej powieści Krystyna, córka Lavransa. A skoro polska księżniczka nadała swojej córce słowiańskie imię, obce tradycji kraju jej małżonka, zapewne chciała w ten sposób upamiętnić jedną ze swoich antenatek. Ponieważ nie mogło chodzić o jej matkę, którą była Dobrawa, historyk doszedł do wniosku, że władczyni nadała jej imię po swojej babce ze strony ojca. Zatem, przynajmniej według Prinkego, matka bohatera naszej opowieści mogła nosić imię Świętosława. Jak w takim razie miała na imię żona Svena? Historyk nie odpowiada na to pytanie. Zresztą uważa, że postać piastowskiej księżniczki panującej w Skandynawii jest zmyślona przez twórców sag i nigdy nie istniała. A żoną władcy była Sigryda, córka szwedzkiego wikinga. Jeżeli tak rzeczywiście było, to dlaczego Sven, o czym świadczą źródła historyczne, miałby nadać córce słowiańskie imię Świętosława? Bardzo zagadkowa jest też postać siostry Mieszka, Adelaidy. Zgodnie z niejasnymi przekazami historycznymi, miała ona być młodszą siostrą bohatera naszej opowieści, owocem związku Siemomysła i nieznanej z imienia kobiety. Być może była nią właśnie Świętosława, o ile faktycznie tak miała na imię matka Mieszka. A może inna małżonka władcy. Adelaida wyrosła nie tylko na bardzo piękną kobietę, ale, zwłaszcza jak na owe czasy, zupełnie niezwykłą. Średniowieczny niemiecki kronikarz Tietmar opisywał ją w następujący sposób. Biała knegini, to znaczy w słowiańskim piękna pani, używała trunków ponad miarę i ujeżdżała konno jak rycerz. Raz zabiła w przystępie gwałtownego gniewu jednego mężczyznę. Jej ręka, krwią skalana, lepiej by się jeła wrzeciona, a myśl szalona w cierpliwości winna znaleźć ukojenie. Wcześniejsza historiografia przypisywała jej wielkie zasługi w chrystianizacji Węgier. Nasza księżniczka miała poślubić Gejzę, węgierskiego księcia, który za jej sprawą przyjął chrześcijaństwo. Owocem ich związku był ponoć Stefan, późniejszy święty Kościoła katolickiego i patron Węgier. Współcześni historycy historię o Adelaidzie i jej roli w nawróceniu Węgier kładą jednak między bajki. Według najnowszych ustaleń matką świętego Stefana nie była młodsza siostra Mieszka, tylko księżniczka siedmiogrodzka Sarolta, i to właśnie za jej sprawą Gejza i jego poddani przyjęli chrześcijaństwo. Kto wie, może za jakiś czas uczeni odnajdą inne dokumenty i okaże się, że świętego zrodziła jednak polska księżniczka. Porzućmy jednak dywagacje dotyczące przodków i krewnych Mieszka I i zajmijmy się w końcu nim samym. Jak się okazuje, i ta postać kryje wiele zagadek. Pierwsza związana jest z jego imieniem. Otóż nie mamy pewności, czy założyciel naszego państwa rzeczywiście zwał się Mieszkiem. Tak się składa, że w źródłach z epoki jego imię przetrwało w różnych formach, natomiast w brzmieniu znanym obecnie, czyli Mieszko, pojawia się dopiero w dokumentach pochodzących z XIV wieku, czyli przeszło 4 stulecia po śmierci księcia. Wcześniej, zarówno na monetach, jak i w tekstach pisanych, gnieźnieński władca figuruje między innymi jako Mesecho, Meseco, Mesco, Mesico, Mesko, Meszco, Mezcon, Misaca, Misacho, Miseco, Misego, Misicho, Misico, Mszczk, m.sh.q.ach, Myescho, Myeschco, Myeschco oraz Myeszczo. Kwestię komplikuje nawet sam Gal Anonim, twierdząc, iż nie było to imię, które książę nosił od urodzenia. Kronikarz pisze: Mieszko zrazu zwany był imieniem innym, ale nie podaje, jakie to było imię. Zdaniem wybitnego polskiego mediewisty Jerzego Dawiata imię Mieszko, a więc spolszczoną wersję imienia Michał, nadano mu dopiero na chrzcie. Z kolei Władysław Semkowicz imię księcia wywodzi wprost ze starotestamentowego imienia Misacha, wspomnianego kilkukrotnie w Księdze Daniela. Niestety nie możemy w tej kwestii zawierzyć Janowi Długoszowi, który powielił wersję Kadłubka, zgodnie z którą małego księcia nazwano Mieczysławem, co oznacza mający posiadać sławę, i że imię to przeszło w Mieszko przez zdrobniałe wołanie go, gdy był dzieckiem. A może było zupełnie inaczej? A bohater naszej opowieści nie był dzieckiem Siemomysła i domniemanej Świętosławy i nosił skandynawskie imię? Istnieje hipoteza, zgodnie z którą założyciel naszego państwa nie był Słowianinem, tylko przywódcą skandynawskiego plemienia, które napadło na Słowian, stopniowo przejmując nad nimi władzę. Zwolennikiem tej teorii jest chociażby profesor Władysław Duczko z Akademii Humanistycznej w Pułtusku i Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. Zgodnie z prawem obowiązującym w ówczesnych księstwach skandynawskich, dziedzicem całego majątku był najstarszy syn. Młodsi musieli sami zapracować na chleb albo poszukać sobie nowych miejsc do osiedlenia się, tłumaczy uczony. Mieszko mógł być takim wikińskim jarlem, który szukając swojego miejsca na świecie, razem z grupą wojowników trafił na tereny Wielkopolski, gdzie zawarł sojusz z tubylczą ludnością lub po prostu podbił jedno z tamtejszych plemion, a potem w ramach asymilacji z tamtejszą ludnością zmienił imię na bardziej swojsko brzmiącego mieszka. Nie brakuje też zwolenników teorii, że tylko ojciec księcia był Słowianinem, natomiast jego matka wywodziła się ze Skandynawii, co tłumaczyłoby późniejsze związki jego państwa z krajami z północy. Zgodnie z wolą matki, książę nosiłby imię Björn, oznaczające niedźwiedzia, które z czasem poddani jego ojca przekształcili na swojskiego Mieszka. O skandynawskim rodowodzie pierwszego władcy naszego państwa może też świadczyć imię Dagome, Dago, pod jakim figuruje on w najstarszym znanym dokumencie dotyczącym historii naszego państwa, znanym jako Dagome Judex, a spisanym za pontyfikatu papieża Jana XV w latach 985-996. Wydaje się to być dość mocnym dowodem na cudzoziemskie pochodzenie Mieszka, ale pamiętajmy, że dokument zachował się jedynie w formie regestu, czyli streszczenia, którego dokonał francuski Benedykt i kardynał Deusdedit 90 lat po spisaniu oryginału. Niewykluczone więc, że zachowany w tej formie tekst roi się od przekłamań i błędów. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna teoria związana z osobą bohatera naszej opowieści, a właściwie z jego pochodzeniem. Według wybitnego archeologa, profesora Przemysława Urbańczyka, Mieszko, a także cała dynastia Piastów, wywodził się wprost od Mojmirowiców, rodu władającego niegdyś potężnym państwem wielkomorawskim, położonym na południe od granic przyszłego państwa Mieszka. Tak się składa, że to prężne państwo upadło na początku X wieku, a dziwnym trafem mniej więcej w tym samym czasie na terenie Wielkopolski, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczęły wyrastać potężne i liczne grody. Zdaniem Urbańczyka stało się tak za sprawą napływowej ludności, w tym także przedstawicieli rodu książęcego z Moraw. Jak wiadomo, w 905 roku pod Bratysławą Madziarowie rozgromili potężną armię wielkomorawską. Nie wiemy jednak, co się stało z władającymi wówczas państwem wielkomorawskimi braćmi, Mojmirem II i Świętopełkiem II. Nie mogli zginąć pod Bratysławą, skoro żadna kronika pisząca o tych dramatycznych wydarzeniach o tym nie wspomina. Co zatem zaszło? Profesor Urbańczyk sądzi, że bracia wyszli z batalii cało i umknęli na północ, za Karpaty. Jedynym logicznym kierunkiem ucieczki byłby kierunek północny, tylko tam można było szukać szansy odbudowania swojej pozycji, stwierdza uczony. Wielkopolska była znana niegdysiejszym władcom Moraw, mogli się spokojnie tam osiedlić i, co ważniejsze, sięgnąć po władzę, co też skwapliwie uczynili, podporządkowując sobie ludność tubylczą. Stąd tak gwałtowny rozwój grodów na tym terenie. Zresztą w owym okresie Wielkopolska przeżyła istną rewolucję budowlaną. Obok wspomnianych grodów, obwarowywanych wałami, budowano mosty, wcześniej na tych ziemiach nieznane, oraz palatia, siedziby książęce. A wszystko to, przynajmniej według Urbańczyka i zwolenników prezentowanej przez niego teorii, za sprawą przybyszów z państwa wielkomorawskiego. Zdaniem profesora dowodem na wielkomorawskie korzenie Mieszka I jest imię Świętopełk, jakie nosił jeden z jego synów. Według badacza książę nadał mu je, by uczcić pamięć swego dziadka, księcia wywodzącego się z państwa wielkomorawskiego. Dowodem na jego pochodzenie ma być też doskonała orientacja Mieszka w meandrach europejskiej polityki, co zdaniem uczonego zawdzięczał właśnie ojcu, Mojmirowicowi. Trzeba jednak przyznać, że przytoczona koncepcja ma pewną lukę. Skoro bowiem, a co do tego mamy całkowitą pewność, Morawianie wyznawali chrześcijaństwo, protoplasta Mojmirowiców, Mojmir, przyjął chrzest ponad 100 lat wcześniej, niż uczynili to przodkowie współczesnych Polaków. To siłą rzeczy Mieszko musiałby być wyznawcą Chrystusa. Dlaczego zatem przyjął chrzest po ślubie z Dobrawą? Ale i na to profesor ma odpowiedź, twierdząc, że Morawianie po przybyciu do Wielkopolski zapewne w dalszym ciągu czuli się chrześcijanami, ale byli daleko od jakichkolwiek ośrodków kościelnych, więc ich wiara została przez kilkanaście lat zniekształcona. To dopiero było groźne. W tym czasie dla Kościoła takie odstępstwa od ortodoksji stanowiły zapowiedź schizmy, podważenie jedności. Dlatego konieczny był chrzest władcy w obrządku łacińskim. Niewykluczone jednak, że pierwszy historyczny władca naszego państwa był Wandalem. Plemię to, czego dowodem są liczne znaleziska archeologiczne na naszych ziemiach, w trakcie swojej wędrówki na południe zasiedliło tereny południowo-wschodniej Polski, zakładając nawet nekropolię w Prusieku, w Karpatach. Z całą pewnością przez jakiś czas Wandalowie zamieszkiwali nawet tereny Śląska, Małopolski i Mazowsza. Możliwe zatem, że w żyłach Mieszka płynęła wandalska krew. Na poparcie tej tezy jej zwolennicy podają argument, że współczesny naszemu władcy kronikarz Gerhard z Augsburga nazywa go właśnie wodzem Wandalów. Nie był w tym odosobniony. Takim samym mianem określali Mieszka również inni ówcześni kronikarze. A w średniowieczu powszechnie uważano zachodnich Słowian za potomków tego germańskiego plemienia. Niewykluczone jednak, że był to wynik pomylenia Wandalów z Wenedami, słowiańskim plemieniem zamieszkującym ziemię nad Bałtykiem. Wszak obie nazwy brzmią podobnie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że mianem Wenedów lub Wendów Germanie określali wszystkich Słowian. Obecnie większość historyków opowiada się za rodowodem Mieszka I podanym przez Gala, wywodząc jego pochodzenie od Piasta, Lestka i Siemomysła. Niewykluczone jednak, że w przyszłości zwolennicy jednej z przytoczonych powyżej teorii zdobędą wystarczająco przekonujące dowody na poparcie swoich tez i wówczas będziemy musieli napisać na nowo podręczniki do historii Polski, a przynajmniej rozdziały poświęcone początkom dynastii Piastów. Dobrawa, kobieta przez Boga zesłana. Siemomysł pod koniec życia władał dość rozległym terytorium o powierzchni około 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, które podzielił między swoich synów. Ale wkrótce wśród spadkobierców księcia rolę pierwszoplanową zaczął odgrywać właśnie Mieszko. I to zapewne nie tylko dlatego, że był najstarszym synem zmarłego władcy. Musiał górować nad pozostałymi braćmi, zarówno pod względem intelektualnym, jak i charakterologicznym. Niewątpliwie miał też zdolności przywódcze, a i sam los ułatwił mu całkowite przejęcie władzy. Jeden z jego braci, którego imię rozpłynęło się w mrokach historii, zginął już w 963 roku w walkach z Wieletami. Drugi, Czcibor, najwidoczniej nie liczył się zupełnie w rozgrywkach o władzę, skoro kroniki wspominają o nim tylko raz, przy okazji zwycięstwa wojsk Mieszka nad margrabią Marchii Łużyckiej Chodonem pod Cedynią w 972 roku. Jednak władanie nad wciąż formowanym organizmem państwowym nie było sprawą łatwą, tym bardziej, że zagrażał mu zewnętrzny wróg. wspomniani wcześniej Wieletowie. Było to plemię,